na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej margaretkowej audycji. Dzisiaj będzie nam przewodził święty Józef. Święty Józef jest wyjątkowym patronem. Także myślę, przewodzi nam, kapłanom, ale też może przewodzić margaretkom. Jest to też, myślę, dzieło wpisujące się w ten wyjątkowy czas w naszej diecezji, kiedy święty Józef właśnie nam wszystkim patronuje od momentu, kiedy rozpoczął się nadzwyczajny rok, także w naszej i szczególnie w naszej diecezji, właśnie poświęcono osobie świętego Józefa. I dlatego wybrałem właśnie jego, żeby patronował właśnie tej audycji, także swoim życiem, tym wszystkim, co przeżywał, tym wszystkim, co się w jego sercu działo, pokazując też te wszystkie różne trudności, które pojawiają się w życiu kapłana. Pierwsze, co pojawiło się u Józefa, to obawy. Kiedy sięgniemy do Ewangelii według świętego Mateusza, pierwszy rozdział, wiersze 18-25, my to nazywamy zwiastowaniem Józefowym. Podobnie wzorując się właśnie na zwiastowanie Matki Bożej, co jest u ewangelisty Łukasza, u Mateusza jest zwiastowanie Józefowi podczas snu, kiedy anioł przychodzi i dosłownie mówi mu: nie bój się wziąć do siebie swej małżonki Maryi. Obawy. Obawy, które pojawiały się w życiu Józefa, może nawet wielokrotnie. Jedne obawy były bardzo szlachetne, ale z drugiej strony Pan Bóg interweniował wtedy, kiedy w życiu Józefa pojawiały się właśnie tego typu wątpliwości. I także w życiu kapłana mogą pojawić się różnego rodzaju obawy. Obawy, co inni o mnie pomyślą, co inni o mnie powiedzą. Ciągłe obawy też w relacjach z ludźmi. I dlatego w tych obawach jest takie zagrożenie, że ja jako kapłan mogę dostosowywać się do tego, co ludzie o mnie mówią. Żeby mówili o mnie jak najlepiej, żeby mnie chwalili, a najlepiej, żeby mnie chwalili. Żebym to ja gdzieś zawsze istniał na pierwszym miejscu. A wiemy o tym, że w życiu nie zawsze tak jest. Są momenty, kiedy inni nas doceniają i to jest piękne i na pewno to cieszy. Ale są też momenty trudne. Trudne dlatego, że nieraz trzeba mówić trudne słowa ludziom. Nie mam tu na myśli krytyki, nie mam tu na myśli piętnowania, ale mówienia prawdy. To jest bardzo ważne i bardzo trudne także w życiu kapłana. Mówić prawdę, ale będę mówił prawdę wtedy, kiedy tą prawdą będę żył. Kiedy będę chciał żyć nią. Kiedy uczynię Boga moją prawdą. A prawda rozpoczyna się od konfesjonału. Częsta spowiedź pomaga mi żyć w prawdzie. I nie tylko jako kapłanowi, ale każdemu z nas w margaretkach modlących się za kapłanów. Chcę żyć w prawdzie, to znaczy idę do prawdy. Zmierzam się z prawdą. I stawiam zawsze na prawdę. Drugie, co towarzyszyło Józefowi, to lęk. Lęk przed tym, co inni zrobią z Maryją. Wiedział, że dziecko, które nosi pod swoim sercem, nie jest jego. I pojawił się u Józefa lęk. Lęk przed tym, że mogą ją skrzywdzić, co oni pomyślą, co o nim pomyślą. I dlatego chce jej dać list rozwodowy. Chce ją potajemnie odprawić, podaje ewangelista Mateusz. I także w moim sercu mogą pojawić się kapłańskie i nie tylko różnego rodzaju lęki. Może lepiej zrezygnuję, może lepiej sobie odpuszczę, może lepiej to zostawię i tak dalej, i tak dalej. Swego rodzaju ciągłe wątpliwości, ciągły lęk. Jest to ucieczka. Jest to nic innego jak tylko ucieczka przed odpowiedzialnością. I tutaj również, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, Bóg interweniuje. Zabiera lęk, zabiera obawy i mówi: nie bój się. Weź, ja pobłogosławię, ja będę z tobą, bo dziecię, które się narodzi, będzie Synem Bożym. I myślę, że trzeba nam jeszcze bardziej słuchać Boga niż nawet nieraz z własnego serca. Jest to trudne, ale jest to konieczne. Jeżeli chcemy pełnić wolę Bożą, trzeba bardziej słuchać Boga niż nawet własnego serca. Co nie znaczy, że Bóg przez serce nasze nie przemawia. Oczywiście, że przemawia. Ale będę widział i będę czuł, kiedy Bóg mówi przez moje serce, bo będę widział owoce tego wszystkiego. Ucieczka nigdy nie jest, nie chcę powiedzieć głosem Pana Boga, ale nigdy nie jest Jego działaniem, ponieważ Chrystus nie uciekł przed odpowiedzialnością. Poszedł, powiemy, aż na krzyż. Dlaczego? Dlatego, że kochał. Dlatego, że to wszystko, co czynił, było dla niego bardzo ważne. Czynił to dla człowieka. I on nie kalkulował, nie zastanawiał się, co ja na tym zyskam, czy też w jaki sposób to podniesie mój prestiż, czy też moją samoocenę. Jezus wybiera krzyż, bo wybiera człowieka. Nawet tego ostatniego, a szczególnie tego ostatniego i zapomnianego. Dlatego Bóg interweniuje. Jakby chciał powiedzieć, zostań, weź odpowiedzialność, walcz do końca. I dla mnie, który modli się na margaretce, nieraz ta modlitwa jest trudna, bo modląc się za kapłana, może nawet wystawiamy się na oceny. Ty się modlisz za księży, zobacz, co oni są i tak dalej, i tak dalej. A właśnie dlatego się modlę. Modlę się, ponieważ wiem, że oni idą drogą świętości i mają iść drogą świętości. I modlę się i nie tylko wtedy, kiedy popełniają błędy, ale i wtedy, kiedy przez ich życie dzieją się wielkie rzeczy. Właśnie dlatego modlę się, żebym i ja, i oni razem dotarli do świętości.
Thank you.
co jest trudne też w życiu Józefa, pokochać to konkretne dziecko, które ma świadomość, że nie jest jego. I on się do tej miłości oczywiście nie zmuszał. On to dziecko uczynił swoim. Pokochać do końca. Ileż w życiu kapłana mogą się pojawić tego typu wątpliwości w odniesieniu na przykład wspólnoty parafialnej. Jest wspólnota, są ludzie. I uczynić tą wspólnotę swoją. Nie jako jedną z wielu wspólnot, ale moja wspólnota, którą Bóg mi dał, żebym się nimi zaopiekował jak pasterz. Nie jak najemnik, nie jak ktoś, kto rozlicza, ale jak pasterz. Ale mnie, jako temu, który się modli za kapłana, jest bardzo ważne to, żeby modlić o to, żeby on był pasterzem. To jest też intencja, którą muszę wciąż wzbudzać, żeby on był dla mnie pasterzem. Tym obrazem jedynego, największego pasterza Jezusa Chrystusa. I trzeba mi też prosić, żeby on był pod wpływem pasterza, żeby widział pasterza i był jego odwzorowaniem dla mnie. Dlatego przyjąć wspólnotę jako swoją jest też zadaniem kapłańskim. A moim zadaniem jest, tak jak mówiłem, o to się modlić. To, co charakteryzuje dalej Józefa, kiedy sięgniemy do następnego rozdziału, tam, gdzie jest mowa o ucieczce do Egiptu. Anioł znów interweniuje, przez sen przychodzi do Józefa i mówi mu, żeby uchodził do Egiptu, ponieważ Herod chce zabić dziecko. Myślę, że ten obraz ucieczki nie musi być dla nas obrazem naszej życiowej ucieczki, chociaż można też i tak to zinterpretować. Ja myślę, bardziej chodzi tutaj ucieczkę jako oddanie siebie Bogu. Oddanie siebie Bogu, czyli nie uciekanie przed Bogiem, ale pełnienie Jego woli. Wtedy, kiedy przychodzi zmiana, kiedy wiem, że ktoś inny przyjdzie na moje miejsce na parafię, oddać siebie Bogu. Idę w inne miejsce, bo taka jest Jego wola. Ja pełnię tę wolę, nie wzbraniam się przed nią. Bo gdybym się wzbraniał, widziałbym tylko moją własną wolę. Ale nie wzbraniam się dlatego, że widzę w tym wszystkim wolę Pana Boga i chcę ją do końca pełnić. I to, co charakteryzowało Józefa, to posłuszeństwo. Posłuszeństwo we wszystkim, w każdej decyzji Pana Boga. I nie pyta dlaczego, po co, ale idzie. Bo wziął odpowiedzialność za ludzi, wziął odpowiedzialność za Maryję i za Jezusa. Wziął pełną odpowiedzialność. A ta odpowiedzialność także przejawiała się w tym, że on chroni, nie kalkuluje, nie zastanawia się, tak jak mówiłem wcześniej, co on na tym sam zyska. Ale idzie, bo wie, że tak trzeba. Bo jeżeli kochasz, to dla drugiej osoby dosłownie poświęcisz wszystko. I to, co też charakteryzuje Józefa, to fakt, że on sam nie bał się siebie narażać. Ponieważ na pewno wiele razy mógł usłyszeć pod swoim adresem, co ty robisz, dlaczego bierzesz do siebie Maryję, przecież to nie jest twoje dziecko, i tak dalej, i tak dalej. I na pewno wiele razy mógł usłyszeć pod swoim adresem tego typu komentarze. Mogły się też zrodzić wątpliwości. Ale Józef jest silny, bo kocha. Kochasz i miłość daje ci siłę. Dlatego dla drugiej osoby jesteś w stanie zrobić wszystko. To jest tak naprawdę sedno życia kapłańskiego i sedno mojego własnego życia, które przejawia się właśnie w modlitwie margaretkowej. Być posłusznym do końca. I to, co dzieje się dalej, to jest ta świadomość, może nie wprost, ponieważ w tym czasie Józef z Marią i z Jezusem są w Egipcie, ale później po powrocie, kiedy Herod kazał wymordować chłopców do lat 2. I to jest, myślę, na pewno w głowie, w sercu Józefa pojawiły się wątpliwości, dlaczego, skąd tyle zła i tak dalej. I może być tak też w moim życiu i kapłańskim i nie tylko, że wokół nas będzie działo się wiele zła przez to, że czynimy tak wiele dobra. I zło nie będzie milczało, będzie posługiwało się nieraz nawet najbliższymi, żeby uderzyć, żeby zasiać wątpliwość, żeby odebrać nadzieję, żeby nawet nieraz prowokować do tego, żeby się nie modlić, żeby nie walczyć, żeby nie kochać i tak dalej. I to jest ten obraz walki do końca, którą charakteryzował się Józef. Walka do końca. Nie wolno nam się nigdy poddawać, choćby nie wiem, co się działo. I to, co dzieje się dalej, tutaj przejdziemy już do następnej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, drugiego rozdziału, narodziny Jezusa. Niedawno, kilka dosłownie, no tydzień temu, może troszkę więcej, świętowaliśmy te wielkie wydarzenia, tajemnice narodzin Syna Bożego. Betlejem. Ile razy nasze parafie przypominają takie małe Betlejem. Nasze małe wspólnoty, ale nasze małe. Nieraz nawet, jak to mówimy, ciasne, ale nasze. Nie mam tu na myśli tylko kościołów, ale naszego życia, naszych małych wspólnot, w których się wszyscy znamy i tak dalej. To jest obraz tego Betlejem, czyli miejsca narodzin Syna Bożego. I jest tam i bieda, i nieraz jest chłód, i nieraz jest zimno, ale serce ludzkie rozpala coś innego, rozpala miłość. Serce ludzkie, które jest kochane, jest szczęśliwe. Serce ludzkie, które jest potrzebne, które jest zrozumiane, które ma dla kogo żyć, zawsze jest pełne pokoju. Dlatego Bóg pokazuje, że właśnie w tych ostatnich miejscach, nawet i w takim miejscu, gdzie narodził się Chrystus, oczywiście można obwiniać i mówić, ale mógł się narodzić w Gospodzie, mógł się narodzić w pięknych warunkach. Dlaczego Pan Bóg na to się zgodził? Dlaczego serca ludzkie były zamknięte? Dlaczego tak wiele domów było zamkniętych? I można ciągle pytać i pytać. A Pan Bóg nie pyta. Były zamknięte? Idę dalej. Znajdę miejsce. Znajdę wreszcie miejsce, gdzie będę mógł się narodzić. Miejsce, w którym nikt się nie chciał narodzić. Miejsce dosłownie ostatnie, poza miastem. I tam się rodzi. Przychodzi w pełnej tajemnicy na świat. I kto przychodzi do Niego? Kogo anioł jako pierwszych woła? Właśnie pasterzy. Woła pasterzy, ponieważ wie, że pasterz to ten, kto prowadzi innych. W tym przypadku prowadzi stado, prowadzi owce. Ale pasterz to ten, który prowadzi, który przewodzi. I mimo, że należał, tak było w Izraelu, pasterze należeli do najniższej grupy społecznej, tak samo jak rybacy. Dlaczego Bóg szuka właśnie, chciałby się powiedzieć, przyjaciół pośród takich ludzi? Czy to nie znaczy, że inni, może majętni, wysoko postawieni są gorsi? Nie. Ale myślę, że w każdym z nas drzemie taki pasterz, czy też rybak. Bo tak naprawdę człowiek poszukuje, czy też może inaczej, każdy z nas szuka tego samego. Szuka tego, żeby, tak jak nieraz mówię, być kochanym, zrozumianym, potrzebnym. Każdy z nas szuka miłości. Więc w każdym z nas drzemie taki pasterz i drzemie taki rybak. I właśnie Pan Bóg w taki sposób przychodzi do człowieka, żeby mu powiedzieć, pokazać, jak wiele dla niego znaczy. I myślę, że to jest obraz tego, kim mamy być dla siebie nawzajem. My wszyscy jesteśmy tak naprawdę pasterzami. Nie jest tylko tak, że przychodzę do świątyni, do kościoła i kapłan jest tylko moim pasterzem, ale i ja mam być pasterzem dla innych. Wychodząc z kościoła, idąc do własnego domu, wiedząc, że mam służyć, a nie oceniać i osądzać. Wiem, że mam kochać, a nie zabijać w sercu. I to jest ta moja rola bycia pasterzem. To jest obowiązek każdego z nas. Dlatego Bóg pokazuje i podpowiada, kim mamy być dla siebie nawzajem. Myślę, że, moi kochani, Pan Bóg wybiera także takie miejsce narodzin. Myślę dlatego, żeby nikt się nie krępował do Niego przyjść. Grota jest, czy szopka, jak to nieraz mówimy, jest takim miejscem, do którego każdy może przyjść. Każdy, szczególnie ten najbiedniejszy, który nie musi się zastanawiać i bać, że pobrudzi piękny dywan, czy zabrudzi piękne kafelki i tak dalej. Ale wie, że może przyjść, może uklęknąć, może oddać cześć, może usiąść z boku w kącie i posłuchać, być. I nie musi się bać, że może nie będzie mile widziany. Dlatego ta grota jest miejscem, do którego każdy może wejść. Miejscem, że każdy może przyjść i tak naprawdę posłuchać Boga i na Niego patrzeć. I ostatnie wydarzenie, które jest związane z Józefem, to zgubienie Jezusa. Zagubienie, czy też znalezienie po trzech dniach w świątyni. Maryja i Józef zgubili Jezusa. i mnie w kapłaństwie, i mnie w życiu świeckim też wiele razy. Może zdarzyć się takie doświadczenie, kiedy mówię, zgubiłem Boga, kiedy pojawiły się wątpliwości, kiedy człowiek ma pustkę w sercu, kiedy to wszystko, co się pojawiło, dosłownie przygniotło mnie, tak dosłownie aż do ziemi. Ten krzyż jest tak ciężki, że ja nawet nie potrafię się podnieść. Wtedy najłatwiej jest zwątpić. Ale Bóg wie, że człowiek jest słaby, dlatego robi wszystko, żeby mu pokazać, że ma przez to być silniejszy, że doświadczenia, które pojawiają się w naszym życiu, nie są po to, żeby odebrać nam nadzieję, ale po to, żeby nas wzmocnić, żebyśmy się już nie bali, żebyśmy walczyli i żebyśmy jeszcze mocniej kochali. I tutaj właśnie w tej ostatniej jakby scenie, w której pojawia się Józef, ponieważ Józefa już później nie ma, tradycja podaje, że umarł w młodym wieku. Nie wiemy tak naprawdę, co się z Józefem później dalej dzieje. Ale w tym fragmencie właśnie Ewangelii Łukasza, w tej perykopie znalezienia Jezusa w świątyni, Maria nazywa Józefa ojcem. Oto ojciec twój i ja. Z bólem serca szukaliśmy ciebie. I wtedy Jezus odpowiada, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca. I tu jest to rozdwojenie. Jezus mówi o ojcu, o Bogu. Maria mówi o ojcu, jako Józefie. Ale co się dzieje? Jezus mówi słowo i jest im posłuszny. To znaczy, to prawda, Józef też jest moim ojcem. Jest im posłuszny we wszystkim. Józef też jest moim ojcem. I to jest to potwierdzenie ewangelisty. Wrócił z nimi i był im posłuszny. I wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Myślę, że to ojcostwo jest ważne, szczególnie w kapłaństwie. Być ojcem dla ludzi, dla każdego. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wspólnotę parafialną uczyniłem swoją wspólnotą, moją wspólnotą. Nie jakąś wspólnotą, którą biskup mi zlecił do tego, żeby zaopatrzyć ją sakramentami, ale wspólnotą, dla której żyję. Moją własną wspólnotą. Chociaż pojawiają się lęki i obawy, ale Bóg będzie interweniował. Im będę bardziej żył w prawdzie, w sakramentach, tym będę mocniejszy, silniejszy. Tym, co powinno mnie charakteryzować, to moje własne posłuszeństwo. Najbardziej wobec Boga. Choć będzie wiele wokół mnie, działo się wiele zła, ale nie wolno mi się poddać. Trzeba mi jeszcze bardziej walczyć o ludzi. I choć może moje życie przypomina takie Betlejem, zimne, chłodne, smutne, pełne ciemności, może nieraz pełne żalu, ale Bóg w tej rzeczywistości mojego życia też się rodzi. I mówi, bądź pasterzem, bo ja pasterzy sobie najbardziej umiłowałem. Czyli tych ostatnich zapomnianych, żeby przyszli do mnie, żeby ze mną byli. Bo Ty masz być pasterzem. Dlatego prośmy także tej modlitwie margaretkowej, naszej modlitwie za kapłanów, o ich świętość, o ich pasterską służbę, ale i dla nas o gorliwość wiary, ale też żebyśmy i my byli dla siebie nawzajem pasterzami, czyli tymi, którzy służą, którzy pokazują sobie nawzajem Boga, nie tylko przez modlitwę, ale przez świadectwo własnego życia, czego sobie i Państwu życzę. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.